Ja przypominam Państwu, że dziś moimi gośćmi są kardiolodzy, profesor Marek Gierlotka i dr Piotr Fezet. Rozmawiamy o konferencji, która się odbyła, a w zasadzie o ważnych sprawach, które były na tej konferencji podejmowane. Do nich zaliczam na przykład opóźnienia w zawale serca. Czym są spowodowane i jak zmniejszyć te opóźnienia?
Opóźnienie przede wszystkim spowodowane jest faktem jednak dalej małej wiedzy pacjentów, że dolegliwości, które pojawiają się w klatce piersiowej, szczególnie pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, mogą być pierwszym objawem zawału serca. To opóźnienie w Polsce nie zostało skrócone tak, jakbyśmy chcieli. To jest około 270 minut dalej, a więc ponad 3 godziny do decyzji chorego, kiedy chce wezwać pomoc. Później to już biegnie swoim bardzo szybkim trybie. Pogotowie jest bardzo szybko. Rozpoznanie zawału, szczególnie tego z uniesieniem odcinka ST, które jest jednoznaczne, jest bardzo szybkie. I z moich obserwacji czas pomiędzy dotarciem szpitala, od otwarciem naczynia, czyli de facto wyleczeniem tego chorego, to jest okres w naszym szpitalnym oddziale ratunkowym, to jest około 30 kilku minut. W związku z tym już to, co powinniśmy walczyć, to przede wszystkim o świadomość społeczeństwa, o tym, że dolegliwości, które są w klatce piersiowej, o ból w klatce piersiowej, że może być odzwierciedleniem toczącego się zawału serca. I trzeba wtedy szybko prosić o pomoc.
A u nas cały czas jest w głowie wszystko, tylko nie szpital. I myślę, że stąd...
Wszystko, tylko nie zawał. A to mam zgagę, a to zapal, tak, kochanie, papierosa, tak, może ci przejdzie. Niestety cytuję naszych pacjentów i wtedy rzeczywiście pojawia się problem, bo bardzo często ci pacjenci z tym zawałem siedzą w domu, mówiąc kolokwialnie.
Problem też jest związany z tym, że zawały niestety zdarzają się w coraz młodszym wieku. Młodzi ludzie nie myślą o tym, że mogą mieć zawał i to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Robiliśmy niedawno taką analizę najnowszych danych z Polski, pochodzących z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych wspólnie z panem profesorem Mariuszem Gąsiorem. Pokazywaliśmy je zresztą z zagranicą i okazuje się, że taką grupą, która jest troszkę na pewno niewierząca w to, że to jest zawał, to są młode panie. Młode panie, tu myślę, poniżej 50 roku życia. Jednak tak się przyjęło, że zawał to występuje u kobiet troszkę w późniejszym czasie. No i te panie zwlekają zdecydowanie dłużej, po pierwsze. Po drugie, niewykluczone, tego nie wiemy, ale może się tak zdarzyć, że jednak kontakt związany z bólem w klatce piersiowej, z dyspozytorem pogotowia i tak dalej, też przebiega inaczej w przypadku 70-letniego mężczyzny, a inaczej w przypadku 40 na przykład letniej pacjentki. Gdzieś te opóźnienia się nakładają i sumarycznie to jest prawie godzina dłużej u młodej kobiety w porównaniu do kobiety starszej, do mężczyzn. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Kobiet młodych z zawałem nie jest dużo, aczkolwiek, umówmy się, każda godzina u każdej osoby jest na wagę złota.
Czy te objawy zawału serca u kobiet manifestują się inaczej niż u mężczyzn?
Przyjęło się, że i tak wszyscy mówią, że tak, że kobiety, szczególnie młode, mogą mieć troszkę inne objawy zawału. Ale ja znowu chcę sprowadzić rzecz do prostej rzeczy. Boli w klatce piersiowej, niezależnie od tego, czy się ma 41 lat, czy 81 lat, należy wezwać pogotowie, jeżeli to się ciągnie przez 10 minut i nie mamy wątpliwości co do tego, co się dzieje, tak? Bo jeżeli ten ból pojawia się u nas od 10 lat, tak? Na przykład przy schylaniu albo coś, to pewnie to nie jest zawał. Natomiast lepiej zareagować na wyrost niż coś przegapić. Owszem, mogą być inne objawy, na przykład związane z jakimiś bólami brzucha, z jakimiś niecharakterystycznymi rzeczami, ale to też, wtedy też trzeba być czujnym, tak? Jeżeli to jest coś dziwnego. Natomiast to nie znaczy, że każda osoba, którą zaboli brzuch, musi od razu myśleć, że to jest zawał.
Czy prawdą jest, że u młodej osoby zawał jest groźniejszy w skutkach niż u starszej?
No na pewno. Młode osoby nie mają rozwiniętego krążenia obocznego. Jak my to nazywamy, też nie mają tak zwanego zahartowanego mięśnia sercowego. Jest taka teoria, która jest przyjęta powszechnie, że kolejne incydenty niedokrwienia troszkę utwardniają mięsień na uszkodzenie. Młoda osoba takiego incydentu nie ma. U niego pęka najczęściej blaszka miażdżycowa w dość newralgicznym miejscu i to jest przyczyną zawału serca. I ten zawał najczęściej ma dość spore rozmiary. Także tutaj szczególnie musimy walczyć te młode osoby.
Czy opóźnienia biorą się tylko z powodu opieszałości nas?
Na pewno nie tylko. Natomiast w tym zawale z uniesieniem odcinka, jest to takim klasycznym zawale, mamy dość dobrze, sprawnie działający system. Głównie też dzięki temu, że jego od razu widać w EKG. Od razu mamy pewność, co się dzieje i momentalnie pogotowie może wieźć do pracowni hemodynamiki, może wysłać teletransmisję EKG. Zespół od razu zaczyna działać, bo ma pewność, co się dzieje. Natomiast jest bardzo dużo zawałów takich, które nie są od samego początku w 100% jasne, co się dzieje. Ten pacjent trafia niekoniecznie od razu na stół, no bo trzeba wyjaśnić sytuację. To niestety nie każdy zawał jest taki w 100% jasny. I tutaj na pewno jest wiele do poprawy. Jedną z rzeczy do poprawy jest taka systemowa sprawa związana z transportem, dlatego że jeżeli pacjent trafi do szpitala, który nie posiada możliwości interwencji, tak jak nasz, czy w Kędzierzynie, czy w Nysie, czy w Kluczborku, i zostanie i za chwilę, za godzinę, za pół godziny, tak, bo pacjenta może boleć, przestać boleć, boleć, przestać, okaże się, że to jednak jest zawał, to tu się zaczyna teraz problem transportu wewnątrz szpitalnego i ten system jest, i to o tym się mówi, są jakieś próby naprawy, są próby teraz ostatnio kontraktowania przez NFZ oddzielnie takich transportów w innym troszkę systemie, to na pewno trzeba poprawić, bo tu potem się traci najwięcej czasu.
Czyli rozumiem, trochę jest do naprawienia w systemie, tak. Ale te 2/3 tak. To należy do nas.
Dokładnie tak,
tak jest.
Przyszłych, nie daj Boże, pacjentów.
Dokładnie.
Ja się odwołam do słów profesora Piotra Jankowskiego, który właśnie w swojej prelekcji mówił o prewencji pierwotnej i wtórnej w zawale serca. O co w tym chodzi?
Prewencja pierwotna to cały zakres działań, które mają nie dopuścić do wystąpienia choroby, nie dopuścić do wystąpienia miażdżycy naczyń, miażdżycy tętnic wieńcowych, tętnic szyjnych, a więc uratować nas przeciw zawałowi serca czy też udarowi mózgu. Natomiast prewencja wtórna składa się jakby z dwóch części. To ma nie dopuścić do kolejnego incydentu. Jeśli doznaliśmy udaru czy zawału serca, to wtórna prewencja polega na tym, aby nie dopuścić do kolejnego incydentu. Składa się ona z odpowiedniej farmakoterapii, którą pacjent przynajmniej częściowo musi stosować do końca życia oraz tak naprawdę tych zasad profilaktyki pierwotnej, może troszeczkę ze zmienionymi kryteriami. Jeśli mamy pacjenta, który ma jakieś tam ryzyko chorób układu krążenia, ale nie miał jeszcze ani incydentu udarowego, ani zawałowego, ani incydentu ze strony tętnic obwodowych, to u niego poziom tak zwanego złego cholesterolu powinien wynosić w granicach 100-110 mg na decylitr. W przypadku, kiedy pacjent przebył już udar mózgu czy zawał serca, to kryterium się zmniejsza. Musimy dążyć do tego, aby poziom tego cholesterolu złego był poniżej 70 mg na decylitr.
Rozumiem, że tu też wiele zależy głównie od pacjenta i jego dyscypliny.
Ale też zależy od tego, abyśmy mogli go pokierować. Program prewencji wtórnej po zawale serca, który realizujemy w naszym szpitalu, program KOS Zawał, pokazuje, że jeśli pacjent ma dobry kontakt z lekarzem prowadzącym, dobry kontakt z dietetykiem, jest poddany rehabilitacji, jesteśmy w stanie zapanować nad czynnikami ryzyka. Okazuje się, że po roku naszych obserwacji, że pacjenci, można u niego unormować ciśnienie tętnicze, można unormować poziom glukozy, czy też dietą, czy odpowiednią farmakoterapią, można unormować poziom lipidów, można poprawić wagę ciała pacjenta, można też namówić go do aktywności. Ja tak przyszedłem dzisiaj, nie jesteśmy wprawdzie w radiu, więc mówimy naszymi głosami, a nie obrazem, ale jeśli panie redaktor zwróci uwagę, jestem jedną wielką reklamą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który zaleca ruch. Ruch po to, bo czasem drobne, kilkunastominutowy, czy może kilkudziesięciominutowy spacer, 3 kilometry w dobrym, świeżym powietrzu, to znacznie więcej niż nie jedna tabletka.
A gdzie pan doktor znajdzie świeże powietrze na poszczególnych?
No spróbujmy, chociażby zacznijmy od Wyspy Bolko. Tam możemy spróbować przynajmniej poddychać świeżym powietrzem.
Wie pan, że aplikacje wskazują, że na Powstańców Śląskich jest największe zanieczyszczenie w Opolu.
Ale po drugiej stronie myślę, że Odra nas troszeczkę oddziela od tych niekorzystnych rzeczy.
Ma pan rację, ja się chcę, to się znajdzie.
Ja się chcę, to się znajdzie.
Tak. Więc ruch. Słyszałam, że bardzo wskazany jest popularny Nordic Walking.
Na pewno Nordic Walking ma oprócz takiego wymiaru ruchomości, czy w ogóle aktywności, pomaga w pewnych uwarunkowaniach optymalnego sposobu poruszania się. Dotyczy to również prewencji chorób czy kręgosłupa, czy też w ogóle układu nerwowego, ponieważ pacjenci odpowiednio przeszkoleni, to nie mogą być, że ktoś sobie kupi w Decathlonie, czy w jakimś innym sklepie kijki i już sobie chodzę. Tak naprawdę dobrze było się nauczyć odpowiednio chodzić, bo odpowiednie chodzenie o kijkach pozwala optymalnie funkcjonować naszym mięśniom, zapobiegać zwrotnieniu kręgosłupa. To jest bardzo pomocna rzecz, ale też, jak wszystko, trzeba się tego też nauczyć.
Nasz wymiar ludzki przejawia się między innymi tym, że bierzemy leki, dopóki się źle czujemy. A jak już czujemy, że jest lepiej, no to po co się truć? Czy tak wygląda również w przypadku zawałowców?
No, liczymy na to, że nie. Aczkolwiek no, zdarza się nam niestety ratować po raz kolejny pacjentów, którzy tak myślą, że jak już się lepiej poczuli, to mogą przestać brać leki. Ja myślę, że dużo mówimy i bardzo dobrze. Tak jak Piotr, tak jak państwo dziennikarze, tak jak my lekarze, do pacjentów o profilaktyce, że mają się stosować do zaleceń lekarskich, mają nie palić, mają się dużo ruszać, mają badać cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że dodatkowo, że zaczynamy my jako lekarze wymagać więcej od siebie, ale nie od siebie w znaczeniu, bo też oczywiście musimy wymagać od siebie profilaktyki, ale od siebie, żeby tym pacjentom w sposób bardziej właśnie kompleksowy, bardziej skoordynowany i mając więcej czasu przekazać te zalecenia w bezpośrednim kontakcie. I po to między innymi powstał program Kost Zawał. W trakcie pobytu w szpitalu nie ma na to czasu tak naprawdę. Owszem, też pacjentowi się o tym wszystkim mówi, ale umówmy się, że on wtedy jest skoncentrowany na czym innym, na dochodzeniu do zdrowia. Cieszy się, że już wychodzi do domu i cieszy się, że może wrócić sobie do wszystkich swoich przyzwyczajeń. I to jest bardzo ważne, żeby on mógł potem jak najszybciej jeszcze raz do nas przyjść i potem jeszcze raz i jeszcze raz. I za każdym razem, żeby mu o tym przypominać, a jednocześnie w spokoju, w zależności od tego, jaki to jest pacjent, bo nie każdemu można kazać biegać tak codziennie przez pół godziny. I w sposób taki bardziej spersonalizowany udzielać rad i pytać go po raz kolejny, co się udało, czego się nie udało. To jest siła programu KOS, która pozwala nam w sposób taki usystematyzowany zająć się pacjentem w ciągu roku.
Na czym polega ten program?
Program zakłada rozpoczęcie jak najszybszej rehabilitacji do 2 tygodni przy bytym zawale. Rozpoczyna się to tak zwaną wizytą koordynującą, kiedy pacjent po tygodniu do 10 dni od wypisania ze szpitala po incydencie niedokrwiennym jest jeszcze raz dokładnie oglądany przez lekarzy, jest kwalifikowany do odpowiedniej programu rehabilitacji. Jeśli ma duże obciążenia, to ten program realizujemy w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w Głuchołazach. To dotyczy około 1/3 pacjentów. Pozostałe 2/3 są rehabilitowani w zakładzie rehabilitacji naszego szpitala przez okres około 2 do 3 tygodni. Pacjent pozostaje pod opieką lekarza kardiologa przez cały rok. Ma tam w zależności od potrzeb minimum 4 wizyty kontrolne. Też poddany jest takiej, powiedzmy, profilaktyce w zakresie chorób układu krążenia, ale od strony i diety odpowiednich przyzwyczajeń zdrowotnych. Tutaj bardzo ważna rola naszego dietetyka klinicznego, który przygotowuje wręcz osobiste diety dla naszych pacjentów. Mamy dane, że pacjenci chudną odpowiednio, nawet rekordzista schudł o ponad 18 kg w przeciągu kilku miesięcy. Czuje się lepiej i to jest krok oczywiście w odpowiednim kierunku. Oczywiście lekarz kardiolog dobie odpowiednią farmakoterapię, no po to wszystko zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tutaj chciałbym podziękować, bo za tym stoją konkretni ludzie. Kardiologiem, który pracuje w tej poradni, kieruje tą poradnią, jest pani dr Iwona Krajewska-Redelbach, pan Szymon Warzecha, który jest naszym dietetykiem klinicznym i pani Lidia Kalinowska z Zakładu Rehabilitacji. To są osoby, które to dzięki ciężkiej pracy tych ludzi osiągamy tak dobre efekty. A mogę to potwierdzić, bo pierwszych 100 chorych ma naprawdę rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o kontrolę czynników ryzyka.
Chciałam jeszcze panów zapytać o waszą ocenę tej konferencji.
Było to bardzo udane spotkanie. Była to największa ze wszystkich konferencji intensywnej terapii dotychczas. Było najwięcej uczestników, najwięcej wykładowców. Poruszyliśmy największą ilość tematów. Z naszego punktu widzenia była bardzo udana, ale cieszy nas coś więcej. Cieszy nas to, że przez cały czas docierają do nas sygnały od osób, które były na konferencji i tych, które wykładały, i którzy gratulują, że naprawdę, naprawdę się udała. Cieszą się, że mogli być w Opolu, cieszą się, że mogli spotkać wszystkich znajomych profesorów, kardiologów z całej Polski. Gratulowali programu merytorycznego, organizacji i myślę, że było dobrze.
Myślę, że większość osób, które uczestniczyły w tej konferencji, będzie chciała powrócić do nas ponownie.
Pięknie dziękuję za udział w programie.
Dziękujemy pani, dziękujemy państwu.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.